Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Błogosławiona Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy. Ponad miesiąc temu, w święto Matki Bożej z Góry Karmel, mówiłem, że XIX-wieczny romantyzm swoim otwarciem na tajemnicę Boga i człowieka stworzył odpowiedni klimat do zainteresowania się mistyką, szczególnie wśród kobiet. Dwie z nich, błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich i błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej, w pewnym sensie wyznaczają początek i koniec tej epoki, jeśli chodzi o mistykę. Skoro przedstawiłem już pierwszą z nich, błogosławioną Annę Katarzynę Emmerich, to dziś chciałbym się zająć postacią błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej w świecie znanej jako Elżbieta Katys. Jak zawsze, zacznijmy od krótkiej biografii. Urodziła się 18 lipca 1880 roku w obozie wojskowym we wsi Awor, niedaleko Bourges we Francji, gdzie właśnie stacjonował oddział pod dowództwem jej ojca, kapitana Franciszka Józefa Katys. 4 dni później Elżbieta została ochrzczona. 2 lata później małżonkowie Katys zamieszkali w Dijon, gdzie przyszła na świat młodsza siostra Elżbiety, Małgorzata. Elżbieta była dzieckiem nadzwyczaj żywym, a przy tym dość upartym, a nawet krnąbrnym. Radykalną zmianę rodzice zaobserwowali po pierwszej spowiedzi i komunii świętej, kiedy dziewczynka postanowiła pracować nad swoimi wadami. Po latach to przeżycie zjednoczenia z Jezusem opisuje w swoim dzienniczku następująco. Nie mówiliśmy do siebie, miłowaliśmy się. Moja dusza stała się mieszkaniem Boga. Pan posiadł me serce tak dalece, że od tej godziny, od tej tajemnej rozmowy, od chwili tego boskiego, pełnego rozkoszy obcowania, nie mam już innych tęsknot, jak oddać mu życie, odwzajemnić choć trochę jego wielką miłość w Eucharystii. W tym samym roku, kiedy Elżbieta przyjęła pierwszą komunię świętą, nagle zmarł kapitan Katys. Toteż rodzina utrzymująca się z renty po zmarłym musiała nabyć tańszy dom, który położony był w pobliżu klasztoru karmelitanek bosych. Niebawem dziewczyny rozpoczęły edukację, na którą, zgodnie z duchem epoki, składała się m.in. nauka gry na fortepianie. W tym względzie Elżbieta osiągnęła spory sukces, gdyż okazała się dzieckiem niezwykle utalentowanym muzycznie. Mając 14 lat, złożyła prywatny ślub dziewictwa, mimo iż jako piękna panna cieszyła się dużym zainteresowaniem w towarzystwie. Dużo bowiem podróżowała i zwiedziła różne zakątki Francji. Najbardziej jednak zachwyciły ją Pireneje, budząc w niej przede wszystkim tęsknotę za samotnością. Coraz bardziej dojrzewało w niej pragnienie wstąpienia do Karmelu. W cytowanym dzienniczku pisze: jest wieczór. Z balkonu mego rodzinnego domu spoglądam na Karmel. Rozbrzmiewa dzwon, zwołując na modlitwę. Ofiaruję Panu łzy spływające po moich policzkach. Jednoczę się z siostrami odmawiającymi brewiarz. Wraz z nimi proszę Cię, Dziewico Maryjo, potężna Królowo Niebios, doprowadź mnie tam wkrótce. Kiedy wyznała matce swe pragnienie zostania karmelitanką, ta stanowczo sprzeciwiła się. Chcąc zapobiec, jak sądziła, wybujałej religijności, ograniczyła córce chodzenie do kościoła, przystępowanie do Komunii Świętej, a nade wszystko zabroniła odwiedzać siostry w pobliskim Karmelu. Prowadząc nadal życie towarzyskie, coraz więcej czasu Elżbieta poświęcała na modlitwę i mocniej odczuwała tęsknotę za Bogiem. Dała temu wyraz w swoim dzienniczku pisząc: gdy żyje się tylko Bogiem, zawsze w Jego świętej obecności i pod Jego przenikającym do głębi duszy wejrzeniem, nawet wśród świata słyszeć można Go w ciszy serca, które do Niego jedynie pragnie należeć. Wierność powołaniu rychło zaowocowała doświadczeniem mistycznym, z czego zdała sobie sprawę podczas rekolekcji w styczniu 1899 roku. Czym się Bogu odwdzięczę za tyle dobroci, pisała w dzienniczku. Po tych ekstazach, wzniosłych zachwytach, jakże trudna i mozolna wydaje się zwykła modlitwa. Po 7 latach walki z matką o realizację swojego powołania, Elżbieta Kates w wieku 21 lat, dnia 2 sierpnia 1901 roku, wreszcie wstąpiła do Karmelu w rodzinnym Dijon. O ostatniej próbie, jakiej poddała ją matka, chcąc koniecznie wydać ją za mąż, ta francuska mistyczka pisze: jak bardzo cierpię, mój Boże! Pragnę jednak pozostać w tym stanie, jak długo Ci się spodoba, skoro to błogosławione cierpienie oczyszcza moją duszę, którą chcesz jeszcze głębiej z sobą zjednoczyć. Pozwól mi cierpieć więcej, ile tylko pragniesz, ale podtrzymuj mnie, jestem taka słaba. Wiesz dobrze, że kocham tylko Ciebie, tylko do Ciebie jestem przywiązana. O miłości, jak dobrze jest oddać się Tobie, Tobie, któryś mnie tak umiłował. Te słowa zapisała pod wpływem nasilających się przeżyć mistycznych. Wstąpienie do klasztoru było dla niej jedną z najszczęśliwszych chwil w życiu. Życie karmelitanki, zanotowała, to komunia z Bogiem od rana do wieczora. Gdyby On nie wypełniał naszych cel i korytarzy, jakże byłoby puste nasze życie. Lecz my widzimy Boga poprzez wszystko, ponieważ nosimy Go w sobie i życie nasze jest początkiem nieba. Niebawem w uroczystość niepokalanego poczęcia 1901 roku Elżbieta otrzymała karmelitański habit oraz imię Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Rozpoczął się dla niej nowicjat, a wraz z nim mistyczna noc zmysłów i ducha. Siostra Elżbieta zaczęła doświadczać duchowej pustki. Przełożeni, widząc, jak bardzo zmaga się duchowo, przedłużyli jej nowicjat, aby mogła upewnić się co do słuszności złożenia ślubów. Pomimo tego doświadczenia zachwyca ją pokora Jezusa ukrzyżowanego z miłości do człowieka. Na ten temat pisze: za bardzo patrzymy na siebie. Chcielibyśmy wszystko wiedzieć i rozumieć, a nie mamy dość zaufania do Tego, który nas otacza swoją miłością. Nie wolno tylko stać pod krzyżem, aby go kontemplować. Trzeba się skupić w świetle wiary, wznieść się ponad siebie i uświadomić sobie, że krzyż jest narzędziem boskiej miłości. Mistyczne cierpienia związane z biernym oczyszczeniem trwały 2 lata, aż do dnia złożenia ślubów zakonnych 11 stycznia 1903 roku. O tym przełomowym dla siebie dniu pisała: wreszcie On jest wszystek mój, a ja cała Jego. Mam tylko Jego i On jest wszystkim dla mnie. pozostaje mi jedynie pragnienie, aby Go kochać, kochać Go wiecznie, zabiegać żarliwie o Jego cześć, jak powinna czynić prawdziwa oblubienica, uszczęśliwiać Go i radować, dawać w mej duszy mieszkanie i odpocznienie. Boża opatrzność pozwoliła siostrze Elżbiecie pozostać w ciszy karmelitańskiego klasztoru jeszcze 5,5 roku. Był to czas wypełniony niezwykle bogatym doświadczeniem mistycznym, którego treścią było nade wszystko misterium Przenajświętszej Trójcy zgodnie z predykatem jej imienia. Znamienne jest to, że właśnie w uroczystość Przenajświętszej Trójcy doznała ona szczególnie głębokiego przeżycia mistycznego. W jednym z listów wyznaje: to święto trzech jest prawdziwie moim świętem. Dla mnie nie ma ono równego sobie. Nigdy nie rozumiem lepiej tej tajemnicy i całego powołania ukrytego w moim imieniu. Swoich przyjaciół, z którymi prowadziła korespondencję, zachęcała do skupienia życia duchowego na tym misterium Przenajświętszej Trójcy. Napisała między innymi w jednym z listów: zagubmy się w tej świętej Trójcy, w Bogu miłości. Dajmy się unieść tam, gdzie jest już tylko On sam. Niech hasłem naszym będzie: Bóg we mnie, a ja w Nim. Jak słodka jest świadomość tej obecności Boga wewnątrz nas, w tym intymnym sanktuarium naszej duszy. Znajdujemy Go tam zawsze, nawet wówczas, gdy uczucie nie doznaje Jego obecności. A jednak On tam jest. Tam też najchętniej Go szukam. Starajmy się nie zostawiać Go samego. Niech życie nasze będzie nieustanną modlitwą. Któż Go nam może zabrać? A nawet któż by mógł nas oderwać od Tego, który nas całkowicie posiadł i sprawił, że staliśmy się Jego własnością? Mistyczka zmarła 9 listopada 1906 roku w wieku 26 lat. Jan Paweł II dnia 25 listopada 1984 roku ogłosił ją błogosławioną. Jej wybitnie trynitarne ukierunkowanie życia duchowego wpisuje się w nauczanie naszego papieża, który wielokrotnie w swoich dokumentach wskazywał na Trójcę Świętą jako najbardziej pierwotne źródło naszej duchowości. Z tego względu błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej zasługuje na szczególne uznanie, choć jej pisma i doktryna wciąż nie są dość znane. Być może kiedyś, podobnie jak współczesna jej święta Teresa od Dzieciątka Jezus, także Elżbieta Kates, Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, zostanie ogłoszona doktorem Kościoła w zakresie nauki o misterium boskich osób.